Pan Marek Moskwa, mam nadzieję, oprowadzi mnie po swoim królestwie. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, witam.
Gdzie jestem?
W Pruszczu Gdańskim na ulicy Wita Stwosza w naszej produkcji cukierniczej.
I jest bardzo dużo zamrażarek.
Jest dużo zamrażarek, jest dużo sprzętu, jest dużo hałaśliwego sprzętu. Wszystko jest, co potrzeba.
Te zamrażarki to nie tak, jak państwo sobie wyobrażają, a tam zamrażareczka, no może taka pięciokomorowa maksymalnie. Ile to ma?
Sporo. Dosyć sporo.
Szuflady czy półeczki? O,
nie,
półeczki.
Tutaj są półki, jest wszystko podpisane, jaki to jest smak przygotowany, kiedy było przygotowane. Także wszystko jest na swoim miejscu.
Dobrze, więc pierwsze pomieszczenie to są te lodówki i zamrażarki.
Tak.
Brownie, sernik, tiramisu, biała, cytryna i słony. To jakieś będą lodziki?
Nie, to są podpisane smaki. W danej zamrażarce jest dany smak przygotowany.
Aha, wszystko jest rozpisane tak, jak należy, bo w cukiernictwie tak jest, że każdy gramik i każdy opis się liczy.
Dokładnie tak. Każdy gram, każdy opis, wszystko musi być poukładane, żeby wszystko miało swoje miejsce.
No dobrze, panie Marku, to ja się dam zaprosić dalej.
Proszę bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Trochę zszokowani wszyscy pracownicy, także jest mikrofon. No jest. Co to za drugie pomieszczenie?
Tutaj jest główne pomieszczenie produkcyjne. Tutaj robimy wszystkie rzeczy cukiernicze związane z cukiernictwem. Monoporcje, ciasta, torty. Wszystko jest przygotowywane tutaj i dalej jest przechowywane w tym pomieszczeniu, gdzie byliśmy wcześniej.
Aha. Czyli dwa pomieszczenia, jedno większe, drugie mniejsze do przechowywania, to wystarczy?
To wystarczy do produkcji cukierniczej. Do produkcji lodziarskiej mamy kolejne pomieszczenia.
Aha, no to o lodach może jeszcze dziś porozmawiamy, ale ja tak naprawdę jestem u pana z powodu czekolady, bo całkiem niedawno, 12 kwietnia, obchodziliśmy taki Międzynarodowy Dzień Czekolady. Cukiernik bez czekolady, to chyba nie da się cukiernictwa bez czekolady prowadzić, uprawiać?
Raczej nie. Raczej nie. Czekolada jest, wydaje mi się, nieodzownym składnikiem cukiernictwa, z tego względu, że możemy bardzo fajnie połączyć różne smaki czekolady, owoców, samej czekolady, różnych rodzajów czekolady, stworzyć praliny, robić z tego ciasta, robić z tego dekoracje, także czekolada jest nieodzowna.
Pan lubi czekoladę?
Oczywiście.
Lubi jako człowiek, ale też jako cukiernik?
Lubię jako człowiek i jako cukiernik. Mimo, że prowadzę cukiernię, często w domu jem czekoladę.
Tak?
Nawet tą, którą kupię.
Czyli dołącza pan do tej statystyki, którą mam w głowie. Podobno Polacy średnio 52 czekolady zjadają, tak per capita, rocznie.
Pewnie się łapie, zapewne.
Ale dzisiaj chciałabym też mistrza zapytać o dobrą czekoladę, bo wiemy, że na rynku tych czekolad jest zatrzęsienie. No jak znaleźć tę dobrą, najlepszą, taką pełnowartościową?
To znaczy, po pierwsze na pewno trzeba sprawdzić, jaki ma skład, tak? Im czystsza, im bardziej czysta etykieta, tym produkt lepszy. Ale tak naprawdę, jeżeli czekolada nam smakuje, to znaczy, że jest dobra, tak? To każdy ma swoje preferencje smakowe. Mimo smakuje inna, komuś może smakować inna, tak?
A biała to jest czekolada, czy nie?
Teoretycznie nie, aczkolwiek też jest nieodzowna w cukiernicy i każdy ją lubi.
A te różowe, bo pojawiają się też z dodatkiem maczy, zielone?
Tak naprawdę jest dużo, dużo połączeń smakowych, które możemy zrobić z czekoladą, bo tak naprawdę, tak jak tutaj chodzi melanger, gdzie akurat robimy naszą pastę pistacjową, to tak naprawdę możemy tutaj przygotować naszą czekoladę, co też robimy. W połączeniu na przykład z różnymi ziarnami kakaowca, z różnymi cukrami, różnymi z liofilizowanymi owocami możemy przygotować każdą czekoladę, jaką tylko chcemy.
Dziś jestem w pracowni Kremo pana Marka Moskwy, cukiernika. O, już od bardzo dawna?
No, już parę lat ładnych. Od 97 zacząłem praktykę.
A dlaczego poszedł pan w słodkie?
Tak wyszło.
Przypadek?
Przypadek może nie. Przypadek, generalnie chciałem być mechanikiem samochodowym, ale jakoś babcia mnie przekonała, mama. No jakoś tak wyszło.
Dziecko, będziesz robił ciasta na święta, odciążysz nas.
Przynajmniej będziesz miał co zjeść.
No i tak się zaczęło.
Tak się zaczęło, dokładnie tak się zaczęło.
I wtedy zrodziła się pasja w szkole właśnie?
Nie, wydaje mi się, że to się zrodziło dużo później, dlatego że jak miałem praktykę, po praktyce zacząłem pracować jako cukiernik i zaczęły wchodzić różne takie mieszanki gotowe. To mi się strasznie nie podobało i przestałem praktykować jako cukiernik, na kilkanaście dobrych lat, bo tak naprawdę w 2009 roku, dopiero jak wróciłem z Anglii z pracy, wróciłem z powrotem do zawodu i od 2009 roku poszedłem do różnych miejsc w Trójmieście, gdzie tak naprawdę mogłem rozwijać swoją pasję. I dopiero wtedy tak naprawdę to się zaczęło.
Mówi Pan o roku 2009.
2009.
Jak tak sobie myślę o latach 90. i początek lat 2000, to rzeczywiście to jeszcze cały czas pokutowały te czasy takiego zachłysnięcia instant, trochę fast foodami i tak sobie myślę, że nie było wtedy miejsca również w cukiernictwie na taką kreatywność i sztukę.
Nie, nie było. Było dużo, szybko, tanio. Teraz to się zmienia za sprawą też mediów społecznościowych, tych zagranicznych cukierni, gdzie możemy podglądać, jak to wygląda na świecie. Trochę konkursów, trochę targów. Ludzie coraz więcej podróżują, widzą, co się dzieje na świecie, co się sprzedaje w Polsce. Klient jest coraz bardziej świadomy i chce spróbować zjeść lepszy, dobry produkt.
I zapłacić za niego nawet 20 zł za monoporcję, ale mieć to niebo w gębie.
Dokładnie, zapłacić za niego dużo więcej, ale jest świadomy tego, co kupuje i tego, co je. Mhm.
No a Pan też staje na wysokości zadania, bo na etykietach opisane co, z czego.
Dokładnie tak, dokładnie. Staramy się uświadomić klienta, że nie robimy z byle czego. Tak jak tutaj mówiłem już o paście pistacjowej, sami ją też produkujemy. Wiemy, co sprzedajemy, wiemy, co produkujemy i staramy się robić to najlepszej jakości.
Właśnie, czyli konkludując, współczesne cukiernictwo to jest manufaktura od A do Z?
Tak, uważam, że tak. Uważam, że jeżeli wyprodukujemy wszystko sami, to wiemy, co sprzedajemy i trudno jest nas podrobić. Jeżeli kupimy gotowy produkt w postaci jakiejś wariegatury do lodów, jakiegoś gotowego półsurowca, to druga firma może kupić to samo i tak naprawdę będziemy mieli podobny smak. Jeżeli produkujemy wszystko sami od A do Z, nikt nas generalnie nie jest w stanie podrobić.
Dziś rozmawiamy o słodkościach z panem Markiem Moskwą. Panie Marku, jaki jest smak Polaków, ten słodki?
Różny. Różny, jest naprawdę różny. Tak naprawdę z tego co widzimy, to czekolada w połączeniu z owocem bardzo dobrze się sprzedaje. Sprzedają się same owoce egzotyczne. Orzechy typu pistacja bardzo dobrze się sprzedaje. Słony karmel też się bardzo mocno wybija jako smak taki dominujący.
No właśnie, słony karmel zalicza spektakularny sukces już od przynajmniej kilku lat.
Tak, tak. Słony karmel, produkujemy ciastka słony karmel, mamy tort słony karmel i mamy lody słony karmel, które są mega dobre.
Czyli można jeść słony karmel ze słonym karmelem.
Dokładnie tak.
Polacy też pieką sami, choć bardziej zdają się na cukierników.
Z pieką sami, ale często jest tak, że wolą sobie zamówić, żeby się trochę odciążyć.
Aha. Albo zainspirować też może.
Inspirują się, wydaje mi się, że bardziej w internecie.
Do czego zmierzam? Do tego, że przecież był program taneczny, wszyscy tańczyli, są programy kulinarne, wszyscy gotują, są też programy cukiernicze, no ale z ciastami, z cukiernictwem to już nie jest tak prosto. O ile, nie wiem, w pieczeni tam można trochę zaczarować, to w cukiernictwie, tak jak już mówiliśmy na początku, każdy gram ma znaczenie, więc to podejrzewam wielu takich zapalonych amatorów chcących jednak gdzieś tam polega po drodze.
Tak, dlatego że waga ma bardzo duże znaczenie, dlatego że jeżeli robimy wszystko sami, tak naprawdę każdy składnik jest bardzo ważny i każdy składnik musi być bardzo dobrze zważony. Jeżeli nie jest zważony, to gdzieś tam się wszystko rozjeżdża. Szczególnie bardzo ważne jest to w lodach, dlatego że spektrum rzeczy, które się mogą w lodach, że tak powiem, rozjechać, jest bardzo duże.
A co Pan powie o cukrze i cukiernictwie? Sama nazwa wskazuje. Klasyczny biały, czy jednak jakoś kombinujecie zdrowiej?
To znaczy się tak, generalnie bazujemy na zwykłej sacharozie, aczkolwiek często na Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki bardzo często robimy wyroby nasze na cukrach zastępczych, czy na ksylitolu, czy na jakimś innym cukrze, ale tak naprawdę to jest dalej cukier, tylko się po prostu nazywa inaczej i jest zdrowszy.
Czyli jednak idziecie trochę z duchem czasu i wymagania, no zdrowotne Polaków są niestety takie, że trzeba ten cukier ograniczać.
Wymagania zdrowotne, ale tak naprawdę też trendy.
O, proszę rozwinąć tę myśl.
Dlatego, że to też przychodzi z zachodu, to też przychodzi z Instagrama, z mediów społecznościowych, bezglutenowe. Jeżeli bezglutenowe, no to okej, no to jeszcze ktoś może mieć celiakię i tak dalej, tak? Ale bezcukrowe, wegańskie i tak dalej, to ludzie tego chcą po prostu.
Pan Marek sam wywołał temat mediów społecznościowych, w związku z tym podpytam. No media społecznościowe, absolutna potęga współcześnie, kreują myśli, opinie,
trendy,
dokładnie. No jak wy się w tym odnajdujecie, cukiernicy?
Wydaje mi się, że jakoś się w tym odnajdujemy, dlatego że tak naprawdę przekazanie wizualnie tego, co robimy, jest bardzo ważne klientom. To też jest tak, że to, co widać na Instagramie, czy na Facebooku, czy w innych mediach społecznościowych, to jest tylko tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, bo to wszystko, co się dzieje z tyłu, nikt tego nie pokazuje, tylko pokazuje ten końcowy, finalny efekt i tak naprawdę taki klient, który patrzy, powie, wow, to jest super fajne, ale nie wie, ile pracy się za tym kryje z tyłu.
No to ile pracy kryje się za monoporcją?
Bardzo długo, dlatego że monoporcje czy torty nowoczesne, które my robimy, wymagają kilku etapów. Bo trzeba zrobić po pierwsze, w naszej filozofii cukiernictwa jest tak, że robimy nadzienia, które wymrażamy po to, żeby to nadzienie po pierwsze było w idealnym kształcie, idealnej wielkości, że po przekrojeniu tortu wszystkie warstwy są równe. To jest dla nas bardzo ważne, dlatego że to tworzy estetykę całości, tak? Tort jest z zewnątrz ładny, czy monoporcja jest z zewnątrz ładna, dopracowana, w przekroju nie może wyglądać źle. W przekroju też musi wyglądać ładnie, tak? Dlatego monoporcje czy torty, nadzienia wymrażane, kremy wymrażane, kilkuetapowe nakładanie kremów, potem dekorowanie glazurami, dekorowanie zamszami. Ludzie też myślą, że zamrażanie jest czymś złym. My na przykład w nowoczesnym cukiernictwie nie jesteśmy w stanie wykonać dobrej glazury, dobrego zamszu, jeżeli nie zamrozimy produktu, dlatego że to się po prostu nie będzie trzymało. Wszystko musi mieć swoją temperaturę, swoje kolory i tak dalej.
Zamrażanie, o którym Pan mówi, to jest przed stworzeniem, to później się rozmraża, tak? Ale ma już inne właściwości?
Dokładnie, nie, wszystko zostaje, właściwości zostają takie same, ale tak jak tutaj na przykład otworzymy sobie szopówkę, tutaj są kilkuetapowe rzeczy. Tutaj na przykład są wymrożone nadzienia, które potem wyciągniemy, wciśniemy w krem. Tutaj już są wymrożone biszkopty z nadzieniami, które też wciśniemy w krem.
No tak, prościej bazować rzeczywiście na twardym niż takim, które by się rozlewało. Oczywiście.
Dokładnie, bo jeżeli się rozlewa, albo nam się wyleje z tortu, albo będzie nierówno, a zamrożone zawsze jest twarde, zawsze jest takie same i później w przekroju jest lepsza estetyka.
Czyli wracając do pytania, ile trwa stworzenie monoporcji, to będzie kilka dni?
Kilka godzin. Jeżeli jest dobry sprzęt, to jest kilka godzin. Dobry sprzęt, doświadczenie, receptura już gotowa, to wszystko się składa na czas. Jeżeli na przykład tworzymy nową monoporcję, tak jak współpracujemy z restauracjami w Trójmieście, tworzymy dla nich stricte monoporcje pod ich wymagania, to jest czasami kilkuetapowy, kilkudniowy proces, dlatego że musimy po prostu stworzyć recepturę, przetestować ją, zobaczyć jak ona się zachowuje, potem dać do posmakowania, czy ewentualnie robimy korektę smakową, czy robimy korektę z kwasem, z cukrem i tak dalej i dopiero wtedy jest gotowy produkt i to czasami nawet zajmuje tydzień.
Tak słucham Pana i przypominają mi się słowa też znanego cukiernika Krzysztofa Ilnickiego, który powiedział, że jego praca to właściwie praca w Excelu. I słucham Pana i też słyszę tutaj chemiczne zacięcie, matematyczne zacięcie. Tutaj Pan jest bardzo konkretny i tak chyba trzeba rzeczywiście ten Excel wspomniany, no jest ważny w cukiernictwie.
Tak, Excel jest bardzo ważny, dlatego że wyliczenie każdej receptury, wyliczenie każdej proporcji, wyliczenie mililitrów, ile nam potrzeba wykorzystać kremu do danej wielkości monoporcji, jest bardzo ważne. To Excel tak naprawdę dużo, dużo ułatwia, a tym bardziej jeżeli mówimy o lodach. Lody bez Excela nie istnieją.
No proszę. Porozmawiajmy jeszcze o konkursach, o wyjazdach, o Pana ambicjach. Wiem, że są duże.
No, coś tam może będzie.
Ale Pan jest tajemniczy. Proszę powiedzieć coś o konkursach, o wyjazdach. Wiem, że uczestniczy Pan w różnych starciach cukierniczych.
Na tą chwilę uczestniczyłem w kilku konkursach krajowych, kilku konkursach zagranicznych. Mistrzostwa Świata Cukierników, Mistrzostwa Świata Lodziarzy. Być może w przyszłości jeszcze gdzieś wystartuje.
To jest trudne, takie uczestnictwo w konkursie, zobaczyć jak wspaniałą się ma konkurencję?
To jest tak jak ze sportem. Można grać w piłkę amatorską i można grać zawodowo. Konkursy to tak naprawdę to już jest wyższy poziom, dlatego że tam wchodzą ramy czasowe, stylistyka, ograniczone. Wszystko musi być przygotowane jak w maszynie. Jest bok startowy, gdzie jest kupa ludzi dookoła, jest publiczność, wszyscy krzyczą, to nie są warunki w pracowni. Tak naprawdę albo jesteś cukiernikiem w produkcji, albo jesteś po prostu gdzieś tam uczestnikiem, sportowcem, zawodowcem, tak? Bo tacy też są stricte przygotowywani tylko i wyłącznie do konkursów.
To cóż, Panie Marku, życzę w takim razie powodzenia i żeby zawsze wszystko się udawało.
Dziękuję bardzo.
Marek Moskwa, cukiernik, był gościem audycji Gotuj się na weekend. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.